Księga druga. Po stopniach cywilizacji. Rozdział pierwszy. Powądra czyta gazety. Jedni zbierają znaczki, a inni pierwodruki. Powądra, odźwierny w domu G.H. Bondiego, długo nie mógł odnaleźć sensu swego życia. Przez całe lata wahał się pomiędzy zainteresowaniem starożytnymi grobowcami, a pasją do polityki zagranicznej. Pewnego wieczora nagle objawiło mu się jednak coś, czego brakowało mu dotąd do tego, by jego życie było życiem spełnionym. Wielkie odkrycia zazwyczaj pojawiają się znienacka. Tego wieczora Powądra czytał gazetę. Jego żona cerowała Frankowi skarpetki, a ten udawał, że uczy się lewobrzeżnych dopływów Dunaju. Panowała przyjemna cisza. Ale ze mnie dureń, mruknął Powądra. Co się stało? Zapytała jego małżonka, nawlekając nitkę. Chodzi o te płazy, odparł Powądra. Piszą tu, że w ostatnim kwartale sprzedano ich 70 milionów sztuk. To dużo, prawda? Spytała Powądrowa. No pewnie. Przecież to ogromna liczba, mamuśko. Wyobraź sobie, 70 milionów. Powądra pokręcił głową. Ktoś musi na tym zarabiać kokosy. A jakie prace można będzie dzięki nim wykonać? Dodał po chwili zastanowienia. Piszą tu o tym, jak błyskawicznie powstają wszędzie nowe lądy i wyspy. Teraz ludzie będą mogli nabudować sobie lądów, ile będą chcieli. To jest wielka rzecz, mamuśko. Powiem ci, że to jest większy krok do przodu niż odkrycie Ameryki. Powądra zamyślił się nad tym. Nowa epoka w dziejach, wiesz? Co robić, mamusiu? Żyjemy w przełomowych czasach. W domu znowu nastała dłuższa cisza. Nagle ojciec Powądra gwałtowniej pyknął z fajki. I pomyśleć, że gdyby nie ja, nie doszłoby do tego. Do czego? Do tego handlu płazami. Do tego nowego wieku. Prawdę mówiąc, to właśnie ja nadałem temu bieg. Powądrowa podniosła wzrok znad dziurawej skarpetki. W jaki sposób? Ano w taki, że wpuściłem wtedy tego kapitana do pana Bondiego. Gdybym go nie zaanonsował, ten cały kapitan jako żywo nie byłby się spotkał z panem Bondim. Gdyby nie ja, mamusiu, nic by z tego nie wyszło, kompletnie nic. Może ten kapitan znalazłby wtedy kogoś innego, zaprotestowała Powądrowa. Ojciec Powądra żachnął się. Ty tego nie rozumiesz. Taką sprawę potrafi załatwić tylko G.H. Bondi. On widzi dalej niż ktokolwiek inny. Inni uważaliby to za szaleństwo albo jakiś szwindel. Ale nie pan Bondi, gdzież tam? Ten to ma nosa, Powądra zamyślił się. Ten kapitan, jakże on się nazywał? Wantoch, wcale na takiego nie wyglądał. Taki tłuściutki wujaszek, inny odźwierny powiedziałby mu, dokąd, człowieku, pana nie ma w domu i w ogóle. Ale ja miałem jakieś przeczucie, czy co? Zaanonsuję go, powiedziałem sobie. Pan Bondi pewnie mnie zwymyśla, ale biorę to na siebie i zapowiem go. Zawsze mówię, że odźwierny musi mieć nosa do ludzi. Czasem zadzwoni jakiś gość, wygląda jak baron, a tymczasem to sprzedawca lodówek. A kiedy indziej przyjdzie taki poczciwy ojczulek i od razu widać, że coś w sobie ma. Człowiek musi się znać na ludziach, perorował Powądra. Widzisz, Franek, ile zależy od człowieka, nawet na podrzędnym stanowisku? Weź z tego przykład i staraj się zawsze wykonywać swoje obowiązki tak, jak to robiłem ja. Powądra pokiwał głową jakoś tak uroczyście i z przejęciem. Mogłem tego kapitana pożegnać w drzwiach i oszczędziłbym sobie schodów. Inny odźwierny by się nadął i zatrzasnąłby mu drzwi przed nosem i udaremniłby w ten sposób taki wspaniały postęp na świecie. Pamiętaj, Franek, że gdyby każdy człowiek wypełniał swoje obowiązki, na świecie byłoby super. I słuchaj uważnie, kiedy do ciebie mówię. Dobrze, tatusiu, wymamrotał nieszczęsny Franek. Powądra odkaszlnął. Daj mi na chwilę nożyczki, mamuśko. Powinienem to sobie wyciąć z tej gazety, żebym kiedyś miał po sobie jakąś pamiątkę. W ten sposób doszło do tego, że Powądra zaczął zbierać wycinki o płazach. Jego kolekcjonerskiej pasji zawdzięczamy mnóstwo materiałów, które w innym wypadku popadłyby w zapomnienie. Wycinał i chował wszystko, co tylko znalazł wydrukowanego na temat płazów. Nie będziemy ukrywać, że po początkowych skrupułach nauczył się wertować w swej ulubionej kawiarni gazety, w których była jakakolwiek wzmianka o płazach, i osiągnął niezwykłą, niemal czarodziejską wirtuozerię w tym, w jaki sposób potrafił wyrwać z gazety odpowiednią kartkę i schować ją do kieszeni na oczach kelnera. Jak wiadomo, wszyscy kolekcjonerzy są zdolni do kradzieży albo morderstwa, byleby zdobyć nowy eksponat do swej kolekcji. W żaden sposób nie stanowi to jednak plamy na ich honorze. Teraz jego życie nabrało sensu, ponieważ było życiem kolekcjonera. Co wieczór porządkował i czytał swe wycinki pod łagodnym spojrzeniem małżonki, która wiedziała, że każdy mężczyzna jest po części małym dzieckiem. Niech lepiej bawi się tymi swoimi wycinkami, niż miałby chodzić do gospody i grać w karty. Zrobiła nawet w bieliźniarce miejsce na jego pudła, które sam sklejał na swoją kolekcję. Czyż można więcej oczekiwać od żony i gospodyni? Przy jakiejś okazji nawet sam G.H. Bondi był zaskoczony encyklopedycznymi wiadomościami Powądry na temat wszystkiego, co dotyczy płazów. Powądra trochę zawstydzony przyznał się, że zbiera wszystko, co wydrukowano o salamandrach, i pokazał panu Bondiemu swe pudła. G.H. Bondi uprzejmie pochwalił jego kolekcję. W rzeczy samej tylko wielcy panowie potrafią być tak życzliwi i tylko możni ludzie mogą uszczęśliwiać innych i nie kosztuje ich to nawet halerza. Wielcy panowie w ogóle mają dobrze. Na przykład pan Bondi wydał polecenie, żeby po Wądrze posyłano z biura syndykatu płazów wszystkie poświęcone płazom wycinki, których nie trzeba było archiwizować. I szczęśliwy, a zarazem lekko podłamany Powądra, dostawał codziennie całe paki dokumentów we wszystkich językach świata, spośród których zwłaszcza gazety drukowane azbuką, alfabetem greckim, po hebrajsku, arabsku, chińsku, bengalsku, tamilsku, jawajsku czy birmańsku, napełniały go pobożną czcią. I pomyśleć, mawiał pochylony nad nimi, że beze mnie nie byłoby tego wszystkiego. Jak już powiedzieliśmy, w kolekcji Powądry zachowało się wiele materiałów archiwalnych o całej tej historii z płazami, co jednak nie oznacza, że te zbiory mogłyby usatysfakcjonować historyka o naukowym zacięciu. Po pierwsze, Powądra, który nie miał specjalistycznego wykształcenia w zakresie nauk pomocniczych, historii i metod archiwistycznych, nie zaopatrzył swych wycinków w żadne wykazy źródeł ani stosowne daty, to też na ogół nie wiemy, kiedy i gdzie ten czy ów dokument opublikowano. Po drugie, wobec nadmiaru materiałów, które gromadził, Powądra przechowywał głównie dłuższe artykuły, które uważał za ważniejsze, natomiast krótsze wiadomości i depesze po prostu wrzucał do pieca. W rezultacie o całym tym okresie zachowało się bardzo niewiele informacji i danych. Po trzecie, w całą sprawę wmieszała się pani Powądrowa. Kiedy pudła jej męża zapełniały się w znacznej mierze, wyjmowała pokryjomu część wycinków i paliła je, co powtarzało się kilka razy w ciągu roku. Oszczędzała tylko te, których tak szybko nie przybywało, na przykład wycinki w języku malabarskim, tybetańskim albo koptyjskim. Te zachowały się niemal w całości, ale ze względu na pewne luki w naszym wykształceniu nie na wiele nam się zdają. Materiał dotyczący dziejów płazów, którym dysponujemy, jest więc dość skąpy, chyba tak samo jak księgi wieczyste z VIII wieku po Chrystusie albo dzieła zebrane poetki Safony. Jedynie przypadkowo zachowała się dokumentacja dotycząca tego czy innego fragmentu owych światowej rangi wydarzeń, które pomimo wszelkich braków postaramy się zebrać pod szyldem po stopniach cywilizacji.